Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Sponsorem audycji jest korporacja Joker Taxi. Telefon 95 7 220 220.
Dzień dobry, Filip Górecki. Zaczynamy godzinę z gorzowskim sportem. Żużel oczywiście dzisiaj w ostatniej prostej. Chyba po raz ostatni jako w tym roku oczywiście jako taki temat wiodący, ale też zajrzymy na ligowe boiska. No oczywiście oczy wielu kibiców były zwrócone w piątek i w sobotę na Toruń. Tam ostatnie dwie rundy cyklu Grand Prix. No i Bartosz Zmarzlik jednak nie obronił po raz drugi z rzędu tytułu indywidualnego mistrza świata na żużlu, no bo po prostu nie odrobił strat w klasyfikacji generalnej do Artioma Łaguty, reprezentanta Rosji. Oczywiście w piątek Bartosz Zmarzlik był w tym turnieju na miejscu piątym. Wygrał Artiom Łaguta. W sobotę Bartosz Zmarzlik zwyciężył, no ale kiedy jechał już finał, no to było wiadomo, że Artiom Łaguta jest mistrzem świata, bowiem Rosjanin się w tym finale znalazł, a nawet wystarczyło mu być na trzecim miejscu, odpaść z trzeciego miejsca w półfinale, żeby obronić przewagę i zdobyć ten tytuł mistrza świata. Pierwszy raz w historii Rosjanin jest indywidualnym mistrzem świata na żużlu, to przedstawiciel dopiero dziewiątej nacji w całej historii walki o tytuł indywidualnego mistrza świata na żużlu. No jak to jest zabetonowany, można powiedzieć, krąg, to można powiedzieć, że ostatnim raz nowa nacja na tej mapie pojawiła się w roku 1983, gdy jedyny w historii swój i jedyny dla Niemiec tytuł indywidualnego mistrza świata na żużlu zdobył Egon Miller. No więc widać jakby, jak ten żużlowy świat jest mały i w pewien sposób zabetonowany. Posłuchajmy wypowiedzi wszystkich medalistów, a więc w kolejności Artiom Łaguta, Bartosz Zmarzlik, no i brązowy medalista Emil Sajfudinow, też Rosjanin.
Jestem bardzo zadowolony. Jestem w szoku po prostu, że coś się stało i powiem tak, że zaczynałem od małych lat, jak był mały, jeździłem na autokrosie, zawsze mnie podobało to. I także dziękuję Grisze bardzo mocno, dlatego że on wszystko zrobił. Moim rodzicom, którzy mnie wszystko mówili, zawsze mówili, że zostanę mistrzem świata. Ja mówię, nie wierzę, to nie wytrzymam, nie? A oni mówili, że wytrzymam. Także skupienie i jechać do przodu, także dużo mnie to kosztowało. Pokonać Bartosza Zmarzlika to jest duży sukces. To mnie wydaje, że przez wiele, wiele lat będzie ciężko go w ogóle pokonać, a że ja go pokonałem. Jestem szczęśliwy, że dlatego, że Bartek jest bardzo mocny wszędzie, na wszystkich torach.
Kolejny sezon, który zdobyłem medal, tym razem to srebrny był, z którego bardzo mocno się naprawdę cieszę, ponieważ wejść na szczyt i z niego spaść to też można, aczkolwiek ja się bardzo z tego cieszę, że jeżdżę w Grand Prix 6 lat, mam z tego 5 medali, z tego najbardziej należy się cieszyć, a srebrno jest też piękne, a wicemistrzostwo świata też się nie robi od tak. Trzeba pisać nowe scenariusze, kolejne takie rzeczy, bo to jest piękne i to jest w żużlu też fajne, bo jest nieprzewidywalne. Rodzice zawsze mi powtarzali, że bez względu gdzie jesteś, co robisz i kim jesteś, należy okazywać szacunek dla największych rywali, czy po prostu tak jak w tym momencie, że dla mojego kolegi, który bardzo dobry sezon pojechał razem z nami i walczyliśmy o pierwsze miejsce. On tym razem wygrał, ja również mam srebrny i bardzo się z tego cieszę.
Bo walczyliśmy tak ciężko bardzo ten medal, fajnie, że udało się ten kolejny medal osiągnąć. Naprawdę był ciężki ten rok z każdego względu i silnikowy i emocjonalny, czyli ale byłem gotowy cały czas być podejmować tą walkę, także miałem wczoraj ciężki wypadek, ale udało mi się pozbierać i wywalczyć nawet ten podium. I dziękuję tak naprawdę teamowi, który naprawdę my osiągnęliśmy to razem, to nie ja, bo my razem pracujemy i naprawdę my razem osiągnęliśmy ten medal i bardzo dziękuję wszystkim.
Tyle medaliści indywidualnych mistrzostw świata na żużlu. Pozostali zawodnicy Stali Gorzów, czyli Anders Thompson, no i mają mający, zresztą Anders Thompson też, obaj mający swoje problemy w tym sezonie z kontuzjami, Martin Waculik daleko w klasyfikacji. Porozmawialiśmy sobie z przedstawicielami gorzowskiego żużla, jeżeli chodzi o ten sezon Grand Prix, no i oczywiście przede wszystkim o ten srebrny medal Bartosza Zmarzlika. Posłuchajmy najpierw rozmowy z trenerem Stali, Stanisławem Chomskim.
Dwóch zawodników, którzy w pewnym okresie wskoczyli na ten poziom, który był dla innych nieosiągalny. No, skończyło się jak się skończyło, no, ale cieszę się, że Bartek wygrał ostatni turniej, pokazał, że ten tytuł mógł jednak być w jego rękach, no ale pewne były takie sytuacje, które sprawiły, że ten tytuł nie jest w jego rękach, ale no wicemistrzostwo świata to też jest moim zdaniem sukces.
No i wicemistrzostwo z bardzo wyraźną przewagą nad resztą stawki, obaj po prostu odjechali trochę reszcie, tak to można ująć.
No, tak, no dokładnie, no, bo pojedynek dwóch zawodników o tytuł mistrza świata, który no, w cyklu Grand Prix raczej był taki no nie za bardzo w tych ostatnich czasach widoczny.
Można się zastanawiać, co by było, gdyby wczoraj, właśnie, gdyby wczoraj.
Tak, ja tylko mogę jednak, tak namiastem mówiąc, nie wiem co się stało, ten tor akurat ani był sprzyjał zawodnikom, ani widowiskowości. Poza tym, no cóż mogę powiedzieć, no zawsze w jakich sytuacjach takich losowań numerów startowych, Bartek zawsze miał ten najgorszy numer. Można sobie prześledzić te wszystkie inne sytuacje związane z numerami startowymi, więc Bartek nigdy nie był uprzywilejowanej sytuacji.
Mieć w wieku 26 lat, to już jest, dobrze liczę, piąty medal indywidualnych mistrzostw świata, no to chyba jest, pisze się kolejny rozdział wielkiej historii, prawda?
Myślę, że tak. Wielu zawodników w tym okresie mogłoby kończyć karierę z takim dorobkiem, cieszyć się, że takie osiągnęli sukcesy, ale Bartek jest na tyle młody, że myślę, że powieli jeszcze te sukcesy.
No, można różne przykłady podawać, na przykład Jason Doyle w tym wieku jeszcze był prawie że anonimowym zawodnikiem, który później był mistrzem świata, więc strach pomyśleć, co będzie dalej, jeżeli chodzi o Bartosza Zmarzlika, tak?
Dokładnie, no wiem, że Bartek jest nie na laurach, będzie dalej pracował. Zobaczymy, jak konkurencja do tego się ustosunkuje, że będzie kilku takich łagutów, w cudzysłowie mówiąc, to będzie trudniej, ale no nie wiem, czy tak będzie.
Przyszłoroczny cykl Grand Prix zapowiada się no inaczej, ciekawiej, chyba może i bardziej wyrównany, bardziej zacięty, bo będzie jeszcze większa różnorodność tych turniejów, tak?
Oby tak było, to sprzyja widowiskowości, a no jak to się potoczy w świetle sportowym, wyników i z tym względem sytuacji, zobaczymy. No ważne, żeby było widowisko, no i ciekawe rozstrzygnięcia.
Na koniec jeszcze zapytam o dwóch pozostałych zawodników Stali Gorzów, czyli Andersa Thompsona, Martina Waculika. No Martin no, musiał się wycofać z tych ostatnich turniejów. Dla obu chyba nie był to szczyt marzeń ten sezon w Grand Prix, tak?
Pewnie tak, ale no mówię, no Anders debiutował, pokazał w kilku turniejach, że stać go na duży wynik, ale to jest doświadczenie, które jemu i innym zawodnikom jak Martin też jest potrzebne. Martin przeplatał no z pechem zdrowotnym złamany obojczyk, później wybity w ostatnich turniejach bark. Nie napawało to optymizmem, ale myślę, że minie rok, minie sezon, minie pewien czas, dystans i wszystko wróci do normy.
No i miejmy nadzieję, że wszystko wróci do normy. To jeszcze w tej odsłonie były żużlowiec Stali Gorzów, trener obecnie mini żużlowców Mieczysław Woźniak.
No w sumie to takie troszeczkę może rozczarowanie, ale ci dwaj to rzeczywiście to ciągnęli wszystko. I jednemu czy drugiemu to ten tytuł się należał normalnie. No szkoda Bartka, bo ten wczorajszy dzień za bardzo mu to nie wyszło, nie? Miał problemy. Ale w sumie to no, trzeba pogratulować obydwu i Bartkowi, przecież też medal zdobył. A mówię, jeszcze w ten sposób będzie tak, że on jeszcze może nie jeden medal zdobyć.
No właśnie, mówi pan o tym wczorajszym turnieju, czyli pokazującym, że w tym sezonie w rywalizacji tych dwóch zawodników mógł przesądzić i przesądził po prostu drobny błąd, drobne potknięcie, tak? Bo obaj na wysokim poziomie rywalizowali bardzo.
Tak, oni i tak na bardzo wysokim poziomie. Ja uważam jedno, że wczoraj normalnie była wina toru. To jest za mocno lali dla Bartka. Bartek po prostu ten, kto wygrał start, to jechał. A Bartek na pewno troszeczkę ma te słabsze starty. Jak ktoś szedł w tą wodę normalnie, to już koniec się nie, po prostu nie wyjechał. A dzisiaj był po prostu inny tor i już Bartek pokazał swoją klasę.
No właśnie, wczoraj zwracano uwagę w ogóle, że to chyba jedne z najsłabszych zawodów w Toruniu, że to jakby nie Toruń, jakby inny tor tam przywieźli, tak?
No ja tak zbaczałem, normalnie to też te tory znam, ale tak to, co było zrobione, to aż to się ta woda, ten normalnie błyszczało wszystko. Ja pierwszy raz taki tor widziałem normalnie, nie wiem, kto tak kazał zrobić, bo to na pewno sam to robić tego nie robi, ale ten, kto kazał to zrobić, to na pewno się przyczynił do tego, że Bartek przegrał.
Ogólnie podsumowując cały ten cykl Grand Prix, jak pan poziom na dzisiaj oceni tych najlepszych zawodników, też tych goniących, Lindgrena, Sajfudinowa i tak dalej?
Ja uważam jedno, że po prostu ta dwójka to w tym roku na pewno była o klasę troszeczkę lepsza, ale reszta zawodników normalnie już goniła. Tam po prostu te trzech, czterech ostatnich to taki prawdopodobnie to byli tacy nie za bardzo do tego się nadawali normalnie, zresztą nie będę mówił kto. Ale jeżeli na drugi rok będzie te eliminacje, wszystko jej ten, to może ta szesnastka będzie bardzo silna. W sumie, a poziom w sumie na Grand Prix to się podniósł, bo widać było normalnie tą walkę, tę szybkość motocykla. Nieraz było tak, że zawodnik trzy razy wygrywał, a raz przegrywał, przychodził czwarty, nie? Nie było takiego stuprocentowego zwycięzcy.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
No to jeszcze jeden ekspert, a więc były żużlowiec Stali Gorzów, obecnie ekspert telewizyjny Krzysztof Cegielski.
W pewnym momencie wydawało mi się, że pozamieniali się motocyklami Bartosz Marzik z Artiomem Łagutą, bo wczoraj Bartosz miał kłopoty, a dzisiaj podobne kłopoty miał na początku Artiom Łaguta, no ale wszystko później wróciło do takiej normy, która wydawało się, że będzie trwała właśnie przez dwa dni i oni w ostatnim wyścigu finałowym rozstrzygnął złoty medal w drugim dniu zawodów. No, niestety wczoraj Bartosz Marzyk miał taki słabszy dzień, można powiedzieć, sprzętowy i to spowodowało tak naprawdę, że dzisiaj spotkali się w finale, bo już byli właśnie na tym swoim normalnym poziomie, no ale to już nie decydowało o tym złotym medalu. Całe szczęście, że Bartosz wygrał, też może się cieszyć i my razem z nim, a Artiom Łaguta został mistrzem świata, no i jemu oddajemy jakby wszelkie tutaj słowa chwały.
Czy można powiedzieć, że zaczyna się taka nowa era w światowym speedwayu, bo niedawno przecież jak Tomasz Golob zdobył tytuł indywidualnego mistrza świata, no to był dopiero drugi Polak, który stanął na tym najwyższym stopniu podium. Trzecim był Bartosz Zmarzlik. No a Rosjanie, którzy przecież dawno, dawno temu też mieli znakomitych zawodników, jak choćby Igor Plechanow, Chłynowski, no musieli na ten sukces czekać no aż do dzisiaj.
Tak, oczywiście ten sukces Rosjan dzisiaj jest spowodowany tym, że Artiom Łaguta przyjechał do polskiej ligi, został tutaj otoczony opieką, finansami, co jest w dzisiejszym sporcie żużlowym jakby bardzo ważną kwestią. Ma najlepszy sprzęt, przecież od polskiego tunera, ma menadżera Polaka, mechaników Polaków, więc to jest jakby tutaj nasz sukces i Artiom został wychowany tutaj na miejscu w Polsce. Ale to nie jest nic złego. No, całe szczęście, że zagraniczni zawodnicy potrafią to wykorzystać, bo przecież nie możemy się ścigać sami ze sobą. Artiom Łaguta świetnie ten czas wykorzystał w kilku klubach. Myślę, że każdy z tych klubów może czuć dzisiaj satysfakcję. Więc jest to niewątpliwie ogromny sukces rosyjskiego żużla, ale o tym, co powiedziałem, musimy jakby pamiętać. No, jedyny plus jakby tego wszystkiego widzę i mam nadzieję taką, że w Rosji zostanie to zauważone. Ktoś usłyszy o tym, że nie tylko na lodzie Rosjanie są dobrzy, nie tylko w innych dyscyplinach, ale w sporcie żużlowym klasycznym mają świetnych absolutnie zawodników, mają mistrza świata i być może to skruszy trochę ten rosyjski beton i rosyjscy żużlowcy będą mogli liczyć na jakąś większą pomoc, dojdzie do jakiejś większej promocji żużla właśnie w Rosji, uwieńczone jakimś na przykład pięknym turniejem Grand Prix na świetnym, dużym stadionie w dużym mieście, więc tego wszyscy tak naprawdę potrzebujemy dla rozwoju żużla. A ten pierwszy krok zrobił dzisiaj Artiom Łaguta, a reszta to już należy do różnych decydentów.
Tyle Krzysztof Cegielski. No na pewno więcej, dużo więcej na ten temat w środę w magazynie żużlowym w imieniu Daniela Rutkowskiego. Zapraszam po godzinie 13. Sezon koszykówki ruszył, ale na razie ruszył nie najlepiej, bo koszykarki Polskiej Strefy Inwestycji Enei Gorzów przegrały na wyjeździe z Arką Gdynia 40-17. No niestety Gorzowianki pojechały w mocno osłabionym składzie, bo bez kontuzjowanej Stelli Johnson, bez Anny Makurat, która też jeszcze dochodzi do siebie po zabiegu kręgosłupa, a także bez Stephanie Jones, która jeszcze rywalizuje w WNBA. No więc w starciu z aktualnymi mistrzyniami Polski szanse, powiedzmy sobie szczerze, w tak osłabionym składzie były iluzoryczne. Posłuchajmy, jak spotkanie ocenił trener akademiczek Dariusz Maciejewski.
Po pierwsze trzeba pogratulować zespołu Gdyni, bo wygrał bardzo pewnie i faktycznie był lepszym zespołem dzisiaj. No my w ostatnich dwóch tygodniach mamy bardzo duże problemy zdrowotne i to było widać, nawet nie wiedzieliśmy w jakim zestawie będziemy dzisiaj grali. Mamy sytuację bardzo trudną dla nas. Na starcie spotkaliśmy się z aktualnym mistrzem Polski, dlatego to było podwójnie trudne. No, myślę, że z defensywy jestem naprawdę zadowolony. Momentami młode te dziewczyny, które były na boisku, zagrały kapitalnie, nie bały się, nie wystraszyły się i za to należy im się czwórka z plusem. Momentami piątka, trochę mądrości zabrakło, ale ogólnie można powiedzieć, że w defensywę 70 punktów w dzisiejszym meczu wziąłbym w ciemno. Znowuż w ataku no mieliśmy naprawdę bardzo trudne, postawione warunki przez zespół gospodyń. No i też przede wszystkim w pewnym momencie, kiedy już nie mieliśmy opcji tych takich podstawowych zawodniczek, no zabrakło, myślę, troszeczkę nie tyle, że skuteczności, ale nawet wypracowania sobie łatwych pozycji. To były trudne pozycje i z tych trudnych pozycji uzbieraliśmy 40 punktów i dlatego też no tutaj z ataku na pewno musimy być bardziej konsekwentni w tym wszystkim, ale przede wszystkim musimy się wyleczyć. Trzeba szukać pozytywów w każdym meczu. No dzisiaj na pewno fajnie, bo zadebiutowały dwie następne zawodniczki z tego młodego pokolenia. Maja, która siedzi koło mnie, i Julita Michniewicz, także to są sytuacje, które nam zaprocentują, bo w każdym meczu będziemy potrzebować młodego gracza i kto wie, kto w najważniejszej części sezonu będzie spełniał nasze oczekiwania. Gratuluję jeszcze raz zwycięstwa zespołu Gdyni.
Borisława Chrystowa 11, Kartnej Hert 10 punktów najwięcej w naszej drużynie. Ponadto Karolina Matkowska, Paula Duchnowska po 4 punkty, Katarzyna Dźwigalska 2, Ewelina Śmiałek 2, Dominika Owczarzak 2, Julita Michniewicz wspomniana przez trenera Dariusza Maciejewskiego także 2 i Maja Kozłowska 1 punkt. Brakowało Anny Makurat. Kiedy będzie Anna Makurat? Kiedy wróci do gry? Ryszard Rachlewicz pytał w Gdyni samą zainteresowaną.
Jeszcze muszę poczekać, żeby zadebiutować barwa Gorzowa. Pierwszy mecz, no niestety zakończony porażką, ale myślę, że w pełnym składzie na pewno będziemy się bić z wszystkimi w tej lidze i na pewno nie oddamy łatwo żadnego spotkania. Także już nie mogę się doczekać, kiedy dołączę do drużyny i będę mogła rywalizować razem z nimi.
Sporo zawodniczek pani zna, ale myślę, że większość zespołu to jednak koszykarki, które są pani zupełnie nieznane, szczególnie te młodsze, te do 23 lat.
Znane, nieznane, gdzieś tam na pewno śledzę młodsze koleżanki w rozgrywkach młodzieżowych, także już gdzieś miałam styczność z nazwiskami i gdzieś twarze kojarzę, także cieszę się, że będziemy mogły się od siebie nawzajem uczyć i tak jak mówiłam, no jeszcze nie dołączyłam do drużyny, ale gdy przyjadę, to mam nadzieję, że wszystkie się dobrze zgramy i będzie to dobrze wyglądać.
A kiedy pani przyjedzie do Gorzowa?
No planuję w najbliższych dwóch tygodniach pojawić się w Gorzowie. Mam nadzieję, że tak mi się uda. No i później zobaczymy, jak długo będę potrzebowała czasu na adaptację do zespołu, także no mam nadzieję, że już niedługo zobaczycie mnie na parkiecie.
Tyle o nam akurat, no to czekamy na jedną z najbardziej utalentowanych polskich koszykarek w ostatnich wielu latach. W ostatniej prostej na razie tyle. Po wiadomościach będzie m.in. piłka ręczna.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
W Lidze Centralnej druga porażka Budnex Stali Gorzów. Oczywiście chodzi o piłkarzy ręcznych, którzy tym razem ulegli u siebie Ostrowi Ostrów Wielkopolski 20-26. No i trzeba przyznać, że z przebiegu gry była to zasłużona porażka gorzowian. Ryszard Rachlewicz był na tym meczu, rozmawiał z przedstawicielami obu ekip, najpierw szkoleniowiec drużyny ostrowskiej.
W Gorzowie się bardzo ciężko gra i my byliśmy na taki mecz przygotowani. Uczulałem tutaj przed meczem moich zawodników, na co musimy uważać ze strony Stali Gorzów. No i mówię, w 80% to się udało. Fajnie, wygraliśmy zdecydowanie 6 bramkami. Piłka ręczna jest grą błędów i tutaj mówię, obie drużyny popełniały. My może rzeczywiście troszeczkę mniej, ale mówię, takie błędy, o których mówimy na treningach i próbujemy sobie wyeliminować, nie powinny się zdarzać. Tutaj szkoda, że w tej końcówce dwie takie piłki, bo my mogliśmy wygrać jeszcze wyżej, ale mówię, my się cieszymy, mamy kolejne 3 punkty. Będziemy się przygotowywać dalej do następnego meczu u nas.
Oskar Serpina, grający szkoleniowiec gorzowskiej drużyny. Początek naprawdę bardzo obiecujący. Bardzo dobrze graliście i w ataku, i w obronie. No ale później nagle coś się zacięło. Co?
No ofensywa. Drugi mecz u siebie i zaczyna nam się ofensywa, bo w obronie gramy, można powiedzieć, no może nie powiem, że bardzo dobre spotkanie, bo byśmy wygrali przy bardzo dobrym, ale dobrze gramy solidnie w obronie. Zresztą wskazuje na to wynik 26. Przy przegranym meczu to nie jest dużo straconych bramek. Ale ofensywą kolejny mecz przegrywamy taką bezradnością. Kompletnie nie robimy tego, co mamy robić. Dziś te założenia, o których sobie mówimy i jakby no, potwierdzamy sobie ze wszystkich stron i w każdych możliwych elementach, no a później ich nie realizujemy na boisku. No i tu jest problem i w przegranej, w tym pierwszym meczu z Legionowem no i dzisiaj. No, i obijamy bramkarza niemiłosiernie, nie mamy tempa w tym ataku, mimo że uczulamy na to, żeby zrobić to w odpowiedniej odległości. No i przede wszystkim no, ta rzutowa nieskuteczność no, jest straszna po prostu. No i jak rzucamy 20 bramek, nie trafiamy, podejrzewam dzisiaj też około, myślę, 15 na gorąco sytuacji, w meczu z Rymem było to 20 sytuacji, no to nie można meczu wygrać, tak? I mimo, że mówię, no w obronie tutaj się dwoimy i troimy, no to tak grając w ataku, no nie możemy wygrać meczu. No na szczęście mamy teraz za tydzień przełożoną kolejkę z Grudziądzem, więc mamy wolny weekend, no i bardzo dobrze, bo musimy się trochę pozbierać, bo no, raczej ja tego nigdy nie mówię głośno, ale mamy naprawdę trudną sytuację kadrową, bo na początku sezonu przed pierwszym meczem wypada nam Dominik Groździk, później wypada nam Tomek Gintoft, w międzyczasie, wiadomo, na treningu też zawodnicy łapią drobne urazy i to nie jest sytuacja łatwa kadrowa, ale no, na to, o tym nigdy nikt nie powie i kibic zobaczy wynik, my widzimy wynik i nikt nie powie, ale Gorzów miał słabą sytuację kadrową, tak? No, mamy swoje problemy, no, musimy jak najszybciej wyciągnąć wnioski i podnieść głowy i przypomnieć sobie, jaką drużą byliśmy w tamtym sezonie, tak, walczącą niezależnie od sytuacji na boisku i do roboty dalej, to jest dopiero trzecia kolejka, tak?
Aleksander Kryszeń, Budnex Stal Gorzów, no co wam się stało w tym ataku przede wszystkim, bo tak na dobrą sprawę traciliście bramki przez to, że traciliście piłkę w ataku.
Myślę, że generalnie Ostrowia zagrała bardzo ciekawą obronę, bo wiedzieli dobrze, jakie są nasze walory, ze Starzyńskim sobie poradzili w miarę. No bądźmy szczerzy, no to jest zespół, który aspiruje gdzieś tam na czub tabeli, my również chcemy tam się dobić. No na razie początek tej Ligi Centralnej jest, że tak powiem, brutalny. Ale no co, no jest trzecia kolejka, nie rozlewajmy jeszcze się, nie nad rozlanym mlekiem nie płaczmy, bo jeszcze dużo meczy przed nami.
7 bramek w twoim wykonaniu dzisiaj, większość tak naprawdę z rzutów karnych i te skrzydła dzisiaj no nie chodziły, to chyba na Ostrowie na to się właśnie przygotowała.
Znaczy dzisiaj 8 bramek, a jeżeli chodzi o rzuty karne, to akurat tak wychodzi, że dzisiaj akurat ja je wykonywałem i to jest element, który musi być w 100% dobrze wykonany. A jeżeli chodzi o grę, to było widać gołym okiem, że oni byli przygotowani na granie nasze do skrzydeł i stąd też się brały sytuacje, których my ze Stupą nie mieliśmy tak naprawdę żadnych i stąd też mniej pozycji z bocznych rejonów boiska.
Tyle Aleksander Kreszyń i tyle jeżeli chodzi o piłkarzy ręcznych Stali Gorzów, którzy jak słyszeliśmy w sobotę mieli zagrać w Grudziądzu, ale mecz z MKS-em został przełożony na 6 listopada. Sezon w drugiej lidze zainaugurowali nasi siatkarze. Niestety SKS Kozaryn przegrał na wyjeździe z Stoczniowcem Gdańsk 1-3. Gorzowianie zaczęli dobrze, bo pierwszego seta wygrali 29-27, ale 15-25, 18-25 i 19-25. Tak to się przedstawiało w kolejnych partiach. To oczywiście na korzyść gdańskiej drużyny. Posłuchajmy, co o meczu mówił trener SKS Kozaryn, Patryk Baran.
Kiepsko weszliśmy w mecz. No, rywale zrobili 10 punktów z rzędu praktycznie po zagrywce. No i wydawało się, że ten set będzie stracony, ale okazało się, że porobiłem troszeczkę zmian i te zmiany zafunkcjonowały. Zaczęło się to zazębiać, przeciwnicy zaczęli popełniać mnóstwo własnych błędów, no i się okazało, że udało się tego seta wyciągnąć. No ale niestety zamiast pójść za ciosem, znowuż zaczęło się od przewagi 5 punktów drużyny przeciwnej. Nie dogoniliśmy już tego, żadne zmiany nie pomogły. I w zasadzie każdy z tych setów był już potem bliźniaczy. Zawodnicy bardzo mocno, przeciwnicy kopali, że tak powiem, w cudzysłowie, zagrywką. Nasze przyjęcie nie funkcjonowało, no i niestety nie udało się wywieźć chociażby punktów z ciężkiego terenu.
No niestety nie udało się, a może się uda w najbliższą sobotę, kiedy to SKS zmierzy się w hali przy Szarych Szeregów. Tak, tak, bo nasi siatkarze będą grali w hali przy Szarych Szeregów z SPS Konspolem Słupca. Ten mecz zacznie się, z tego co usłyszałem, w sobotę o godzinie 18. Jeżeli chodzi jeszcze o inne rozgrywki, no to też grał drugi zespół AZS-JPN i AZS-JP Gorzowianki przegrały na wyjeździe z Citroenem Basket z Gorzelec 66-68. Natomiast jeżeli chodzi o trzecią ligę koszykówki, no tu onlinersi Kangu Basket rozgromili na wyjeździe SKM Zastal 100-48. To właściwie drugi zespół SKM Zastalu, czyli tak naprawdę gdzieś trzeci w hierarchii zielonogórskiej koszykówki z młodymi zawodnikami właśnie SKM Zastalu. Spokojnie sobie poradzili onlinersi Kangu Basket. No i tu też mecz w sobotę u siebie z Sokołem Żary w trzeciej lidze Dolnośląsko-Lubuskiej zagrają gorzowscy koszykarze. I także mieliśmy mecz inauguracyjny w trzeciej lidze siatkówki. No i tutaj Atak, czyli nasz jeden z dwóch zespołów w tych rozgrywkach, pokonał na wyjeździe Orion Solechów 3-1. Zupełnie nowy zespół prowadzony przez nowego trenera Jerzego Bogutę. Natomiast drugi z naszych zespołów w tych rozgrywkach, w rozgrywkach trzeciej ligi lubuskiej, czyli SMS Police, przepraszam, z SMS-em Police, UKS Set miał grać oczywiście z SMS-em Police, już wybiegł myślą, ale ten mecz został przełożony na inny termin. Dostałem jeszcze taką informację z zupełnie innej beczki i to warto odnotować. Mało gościnni okazali się juniorzy Gorzowskiego Klubu Golfowego Zawarcie, zajmując czołowe miejsca w rozgrywanych na polu golfowym Zawarcie otwartych mistrzostwach województwa lubuskiego juniorów w 5 grupach wiekowych. Pierwsze miejsca w poszczególnych grupach zajęli w juniorach Marek Putresza, w juniorach młodszych Martyna Muchajer, w młodzikach Ignacy Baradziej, a wśród dzieci do lat 10 Sebastian Rogoziński, w maluchach Jan Winnicki, w maluchach B Lena Jakubowska. To informacja od trenera pana Waldemara Popka. I jeszcze w tej odsłonie jedna ciekawa informacja, bowiem AZS AWF Gorzów, lekkoatletyczna, lekkoatletyczna sekcja gorzowskiego klubu zaprasza na dość ciekawe wydarzenie, bowiem w piątek o godzinie 17 na obiekcie pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki, czyli oczywiście przy ulicy Puszkina, odbędzie się otwarty trening i to otwarty trening z niebelekim, bo z naszą najlepszą gorzowską lekkoatletką Kornelią Lesiewicz. Jest to otwarty trening skierowany dla dzieci w wieku od lat 4 do 8. Zaproszenie jest takie od klubu AZS AWF Gorzów. Jeszcze będziemy to wydarzenie na pewno zapowiadać, bo przypomnę, będzie to mieć miejsce w piątek. Więc o tym jeszcze na pewno będzie czas powiedzieć. A w ostatniej prostej będzie jeszcze zaproszenie na magazyn piłkarski.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
A jutro po 17 oczywiście na 95 i 6 FM magazyn piłkarski. W nim oczywiście przegląd tego, co się działo w lidze, będzie m.in. o Magnolia Park Stilonie, który pokonał u siebie spójnie Ośnolubuskie 2-1 i wobec strat punktów przez Pogoń Świebodzin i Meprozet Sare Kurowo, przepraszam, gorzewianie wskoczyli na pozycję lidera jako czwartej ligi lubuskiej. Posłuchajmy wypowiedzi pomeczowych.
Sebastian Żłobiński, trener spójnie Ośnolubuskie. Byliście całkiem blisko tutaj wyrwania punktów Stilonowi i sprawienia niespodzianki. Dobra pierwsza połowa, mogła chyba jeszcze jedna bramka wpaść.
No tak, myślę, że dobrze się zaprezentowaliśmy w pierwszej połowie. Zdobyliśmy fajną bramkę, być może tam było troszeczkę przypadku, ale zimną krew zachował Adrian Paradowski i fajnie to, tą sytuację wykorzystał. Chcieliśmy grać z kontry, no, myślę, że wyglądało to nieźle w naszym wykonaniu. Tak jak pan wspomniał, mieliśmy jeszcze jedną sytuację na 2-0. Niestety nie udało się strzelić i kluczem też na pewno był początek drugiej połowy, gdzie Stilon ruszył i tu uszulają chłopaków na to, żeby przez te 10-15 minut nie dali sobie strzelić bramki. Niestety stało się inaczej i przegrywamy 2-1.
Łukasz Maliszewski, kapitan Stilonu i zdobywca dwóch bramek. No powiemy tutaj, trener Żłobiński powiedział, to jest nasze największe nieszczęście. No ale w drugiej połowie mam wrażenie, wyglądaliście też w ogóle bardziej żywi, zdecydowani, nawet trochę i agresywniej chyba niż w pierwszej.
A no pierwszą połowę zdecydowanie no przespaliśmy, nie mieliśmy koncepcji, w ogóle fajnie bronili, przesuwali, nie mogliśmy nic zrobić w pierwszej połowie. Przegrywaliśmy do przerwy, no w drugiej połowie no musieliśmy szybko postawić na jedną kartę. Strzeliliśmy 2 gole, a później już kontrola do końca spotkania i cieszymy się z 3 punktów.
Rzut karny to jest moment stresujący, czy niekoniecznie dla zawodnika doświadczonego, nawet przy takim stanie?
Nie, wiadomo, no to jest bardzo stresująca sytuacja, co w kilku spotkaniach było widać, gdzie nie strzelaliśmy tych karnych.
Tyle. Łukasz Maliszewski, więcej na ten temat, ale oczywiście nie tylko jutro na ten temat w magazynie piłkarskim. Po godzinie 17 magazyn żużlowy, oczywiście w środę po godzinie 13. Za dziś dziękuję, Filip Górecki. Spokojnego wieczoru.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM. Sponsorem audycji była korporacja Joker Taxi. Telefon 95 7 220 220.